dzisiaj tu jest. Przyjechała.
Tercet. Tercet egzotyczny, wiecznie żywy w Lubiniu. Więc zobaczymy, jak to się dzisiaj nam potoczy tutaj. Wyobraźcie sobie, że nasza sesja medytacyjna nie odbywa się w atmosferze milczenia. No, jakość tej sesji medytacyjnej, no nie mam wątpliwości, by, powiem delikatnie, by się bardzo zmieniła. Siła tej sesji medytacyjnej by się zmieniła. I myślę, że gdybyśmy w Lubieniu robili sesje medytacyjne w takim rozgardiaszu i w rozgadaniu, no to wiele osób by tutaj nie przyjeżdżało. Ja lubię powtarzać, że język sesji medytacyjnej to jest język milczenia, oby miłosnego milczenia, które wyrasta z tego, co Boże w nas i co prowadzi do tego, co dobre. Chcę powiedzieć dzisiaj o milczeniu, ale tak naprawdę tylko musnąć ten temat, bo to jest bardzo głęboki temat. Ktoś mógłby powiedzieć, to o milczeniu najlepiej to pomilczeć. No ale myśmy już trochę milczeli. Teraz jest czas konferencji, więc trochę powiem o tym milczeniu. Inspiracją niech będzie opowieść apoftegmat o Abba Makarym Wielkim. To jest jeden z wielkich mnichów egipskich. Makary Wielki w Sketis, kiedy odprawiał braci po zgromadzeniu, powiedział kiedyś: uciekajcie. Jeden ze starców powiedział: ale ojcze, dokąd mamy uciekać z tej pustyni? Makary Wielki przyłożył palec do ust i powiedział: od tego uciekajcie. Potem poszedł do swojej celi, zamknął drzwi i tak pozostał. No myślę sobie, że Abba Makary założył swoim braciom tak zwanego ćwieka, mówiąc kolokwialnie. No pustynia jest miejscem uniwersalnym, to jest, można powiedzieć, uniwersalny przekaz wręcz w różnych tradycjach religijnych. Ta pustynia nabiera wielkiego znaczenia. W tradycji chrześcijańskiej to oczywiście jest Jezus, który wychodzi na pustynię, by stoczyć swoją walkę, by jakby zmierzyć się z tym, co złe. Jest historia narodu wybranego, który jest na pustyni i oczyszcza się z różnych uwarunkowań. Więc ta pustynia kojarzy nam się jako miejsce walki duchowej. Pogłębienie relacji z Bogiem, jakiegoś oczyszczenia, wyciszenia. Dobrze to rozumiemy. Dla nas przykładem pustyni to może być sesja medytacyjna. Ja przynajmniej tak do tego podchodziłem w swoim życiu, że przyjeżdżałem tutaj na sesję medytacyjną i to było dla mnie jak wyjście na pustynię. Tym bardziej, że sesja jest właściwie podporządkowana tylko jednemu celowi. Żeby z całą odpowiedzialnością, z całym wysiłkiem kierować swoje serce, umysł do Boga, żeby pogłębiać te relacje. I gdybyśmy nie wychodzili na takie miejsca, nie brali udziału w tego rodzaju odosobnieniach, to myślę, że byśmy karłowacieli. Czasem mi się zdarza spotkać kogoś, kto mówi, że on nie musi żadnej praktyki robić, bo on właściwie, jego życie jest modlitwą. Jest do tego przekonany. Ja z reguły mam do tego wątpliwość, bo musiałby to być ktoś, kto jest rzeczywiście herosem ducha, herosem, wiecie, mistycznego zjednoczenia z Bogiem, żeby gdziekolwiek jest, to miał swoje głębokie duchowe doświadczenie, żeby pamiętał o Bogu, że jego droga jest rzeczywiście drogą miłości. Myślę, że można się wtedy trochę łudzić. Ważne jest, żeby wyjść na pustynię, na przykład na taką sesję medytacyjną, ale też wyjść, niech to będzie wielka pustynia, mówiąc tak troszeczkę w uproszczeniu, że to jest wielka pustynia, sesja medytacyjna, ale też jest potrzebna mała pustynia w naszym codziennym życiu, żeby robić praktykę medytacyjną codziennie. To jest mała pustynia, wykrojony czas z tego naszego dnia. To jest coś, bez czego, jak powiedziałem, byśmy karłowacieli. Były takie eksperymenty robione z medytacją, słuchajcie, w mieście, w gwarze miasta. Gdzieś ludzie medytowali na przykład na dachach albo gdzieś przy bardzo ruchliwych ulicach. Znaczy, te eksperymenty miały tak naprawdę pokazać to, że jest tutaj pewna jedność, fundamentalna jedność, że To, co jest istotne w praktyce medytacyjnej, dzieje się wtedy, kiedy ona jest w takim przyjaznym miejscu, cichym miejscu i także wtedy, kiedy jest gwar. Ale to jest raczej eksperyment. Dojście do tego, co się czasami nazywa też w duchowości chrześcijańskiej pustynią w mieście, jest bardzo trudne bez tego, żeby mieć w swoim życiu właśnie formalne okresy wyjścia na pustynię. To nie musi być wyjazd z samego miasta, ale taki formalny, ale żeby to była przestrzeń w tym mieście, w którym twoje serce, twój umysł może wzrastać w tej pustyni. I dzięki temu wtedy możesz tworzyć, budować w swoim życiu pustynię w mieście. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe bez takiego wyjścia i wejścia w rzetelną praktykę duchową. Więc Makary zadaje swoim braciom ćwieka. Mówi: uciekajcie. Więc bracia mogą się zapytać: no ale ojcze, gdzie my mamy uciekać? Przecież myśmy właśnie uciekli z rozwrzeszczanych miast Aleksandrii czy Rzymu, gdzie jest pełno pokus, pełno rozgardiaszu. Myśmy właśnie uciekli na pustynię, żeby tutaj pogłębiać swoje życie duchowe, pogłębiać relacje do Boga. Jeśli nie to miejsce, no to jakie miejsce? My możemy zapytać siebie: jeśli nie ta sesja medytacyjna, to która sesja medytacyjna? Jeśli nie ta sesja ma być tą sesją, w której wchodzimy rzetelnie, z całym swoim zaangażowaniem w praktykę, to która sesja miałaby się taka stać? Następna? No oby. Ale póki co jest ta sesja. Jeżeli wejdziemy w taki rodzaj myślenia, że jakby będziemy sobie odpuszczać, to może być trochę taka sytuacja, wiecie, jak jest osiołek i ma osiołek zawieszony nad głową kijek z marchewką. I wydaje mu się, że jak będzie postępował, to w końcu tą marchewkę złapie. No, pewne złudzenie. No, trzeba wejść w to doświadczenie, które jest tu, teraz. Faktem jest, że są też spotkania medytacyjne w Polsce, w których jest sporo rozgardiaszu i jest sporo rozmawiania i to okej. Dla niektórych ludzi to jest może i dobre. Ale też wiem, że są ludzie, którzy też przyjeżdżają do Lubinia, bo słyszą swoje takie wewnętrzne uciekaj, bo chcą wejść w doświadczenie milczenia, czegoś głębszego niż tylko dużo słów. Są zmęczeni. Zresztą dotyczy to też innych form rekolekcji. To milczenie jest czymś, co ludzi pociąga. I to, co Makary chce powiedzieć, on mówi niezwykle istotną rzecz, nie wprost, że nawet najbardziej sprzyjające warunki do praktyki duchowej, medytacyjnej, można zepsuć, można zmarnotrawić. W ich przypadku, w przypadku jego braci, to były słowa, niepotrzebne słowa, niepotrzebna gadanina, która zakłóca to doświadczenie pustyni. On im pokazał, co właściwie powinni zrobić. Ale my możemy zakłócać to doświadczenie na wiele różnych innych sposobów. Mówimy o milczeniu, o słowach, więc na tym się koncentrujemy, ale warto być tego świadomym, że można zepsuć te sprzyjające warunki, które są stworzone po to, żebyśmy wzrastali. Stąd ja na przykład lubię mówić, że jeżeli chcesz się odzywać na sesji medytacyjnej, to tylko po to, żeby ulepszyć ciszę, żeby ulepszyć tę wielką ciszę, z którą my tutaj praktykujemy, w której jesteśmy, tę przestrzeń, w której wzrastamy. Ale zawsze oczywiście warto przerwać to milczenie wtedy, kiedy słowem czy działaniem należy pomóc drugiemu. To zawsze. To jest zawsze ponad. Absolutnie. Makary też zadaje ćwieka braciom, słuchajcie, dlatego, że on chce ich ocalić od tego, żeby nie robili zebrania numer 2. Nie wiem, jakie są wasze uwarunkowania zawodowe na przykład. Często jest takie zjawisko w pracy, kiedy na przykład bierze się udział w jakichś zebraniach. Ale to może być podczas jakichś spotkań w jakiejś organizacji, czy też wśród swoich znajomych, że odbywa się jakieś formalne spotkanie i właściwie wszystko niby jest już obgadane. Ale dopiero kiedy ono się kończy, to się dopiero zaczyna zebranie numer 2. A ten powiedział to, a szef zrobił to, a słuchaj, zobaczyłeś, jak się ta podlizywała, a co on pomyślał, a ta jak była ubrana. Zaczyna się. My to dobrze znamy z różnych naszych kontekstów życiowych. Ale moglibyśmy powiedzieć, że okej, kończy się zebranie 2, numer 2? Nie, nie kończy się. Bo często wracamy na przykład do domu i nawet jeżeli jesteśmy sami ze sobą, To się zaczyna zebranie numer 3. Można stworzyć cały wewnątrz nas tutaj całe pole bitwy i jeszcze sobie porozstrzygać, jak to było na tym zebraniu. Albo jak jesteśmy z inną osobą w rodzinie jesteśmy, no to zebranie numer 3 może mieć podobną formę. Ale ktoś mógłby pomyśleć, że to już koniec tych zebrań. O nie, może być zebranie numer 4, bo jeżeli ktoś to tak mocno przeżyje, to jeszcze mu się to przyśni, zebranie numer 4. Ale gdybyście myśleli, że zebranie numer 4 się kończy, to też jeszcze nie. Bo może być zebranie numer 5, kiedy rano wracamy na przykład do pracy i znowu wałkujemy ten temat. Makary wskazuje na serce, umysł, teraz. Zebranie się skończyło. A teraz jest czas milczenia. To jest serce, umysł, teraz. Nie mam co do tego wątpliwości, że to doświadczenie jest jednym z największych, wartościowych owoców praktyki medytacyjnej. Mieć i pielęgnować w swoim życiu serce, umysł, teraz. My w czasie medytacji, jestem co do tego przekonany też, że dzięki tej praktyce jakby stajemy się bardziej miękcy. Dobroć, łagodność, wrażliwość to są takie cechy, które w nas wzrastają dzięki praktyce medytacyjnej. Ale nie tracąc tego, nasze serce, umysł staje się bardziej precyzyjne. Jest bardziej ostre, trochę jak żyletka. Potrafimy być bardzo umiejscowieni tu, gdzie jesteśmy. I to jest ten wielki owoc serca, umysłu, teraz. Teraz jesteś. Teraz jest ten czas. Teraz jest czas tej aktywności. Tydzień temu, tam gdzie pracuję, wparowała w pewnym momencie koleżanka z innego działu. Taka roztrzęsiona i mówi, że jest wkurzona na ludzi, z którymi siedzi w pokoju. Ktoś tam coś naopowiadał. Nie chce jej się tam wracać. Musi wykonać pracę. Przysłuchałem się temu i zadaję jej pytanie: słuchaj, co teraz robisz? Teraz się dystansuję. Tak, dystansuję. Ale tak, co konkretnie robisz teraz? Dłuższa chwila milczenia. Nie, no o co mnie pytasz w ogóle? Nie, no co teraz robisz? No, stoję na jednej nodze, drugą się opieram o krzesło. Świetnie, mówię. Dokładnie tak. Stoisz na jednej nodze, a drugą opierasz się o krzesło. I co jeszcze robisz? No o co mnie znowu pytasz? No nie, no pytam cię o to, co robisz? No gadam z tobą. Bardzo dobrze. Rozmawiamy ze sobą. Zobacz. Gdybyś miała tylko ten umysł, który jest umysłem teraz, po prostu stoisz na jednej nodze, na drugiej się opierasz o krzesło i po prostu rozmawiamy. Ten umysł, to serce nie jest zanieczyszczone żadnymi rzeczami z przeszłości, która się przed chwilą dokonała. Po prostu jesteś teraz cała tutaj. To jest niezwykle wyzwalające doświadczenie. No i zaprosiłem do tego, żeby utrzymując ten umysł, wróciła tam do tego miejsca, gdzie pracuje i po prostu chwila po chwili zajęła się wklepywaniem tam w Excela, coś musiała wklepywać. No i tak się stało. Na drugi dzień przyszła bardzo mi podziękować. To nie znaczy, że nie mamy przyjrzeć się na przykład określonym sytuacjom, które wywołały jakieś emocje. To jest okej, to jest wartościowa rzecz, to możemy zrobić. Ale warto mieć świadomość taką, że jest w nas potencjał do tego, żebyśmy ten umysł, serce teraz pielęgnowali i my możemy go przywołać. I że to zależy w dużym stopniu od nas. To jest niezwykle wyzwalające doświadczenie. I w tym pomaga medytacja. Niewątpliwie ona pielęgnuje i dodaje energii do tego, żeby to serce, umysł właśnie takie pielęgnować. De facto nie mamy innego serca i umysłu, tylko właśnie teraz. Teraz. Za chwilę już będzie inny teraz. Ale Makary też wskazuje, nie fetyszyzuje milczenia. To jest bardzo ważne. nie fetyszyzuje milczenia. To nie jest powiedziane wprost, ale jeżeli się zna troszeczkę ojców pustyni, to prawdopodobnie Makary chce ochronić swoich braci przed bardzo poważnym wykroczeniem, które było traktowane jako naruszenie milczenia, chociaż nikt nie powiedział żadnego słowa. Żeby to zrozumieć, to ja się odwołam do takich dwóch zdań Abba Poimena. Bardzo piękne zdania, które wskazują na wprost, jak też ojcowie rozumieli milczenie i naruszenie milczenia. On mówi w ten sposób. Bywa człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza bliźniego. Ten wcale nie milczy. A bywa drugi, który mówi od rana do wieczora i ten zachowuje milczenie, bo nie mówi nic niepożytecznego. Jeśli jest miłosne milczenie, jeśli jesteśmy z nim skontaktowani, możemy wiele mówić, możemy wiele działać. Robimy pożyteczne rzeczy. I ważną rzeczą jest, żeby mieć w sobie ten taki duchowy laser, żeby zobaczyć, kiedy my możemy naszym słowem możemy pomóc. Żeby widzieć właściwą sytuację, właściwy kontekst, w którym możemy słowem zrobić coś pożytecznego i pomóc. Ale myślę też, że jest tutaj trzeci warunek, o którym może niespecjalnie jakoś rozważamy, żeby nie lgnąć też do naszych słów, które wypowiadamy. Do tego, co one działają w nas, czy też w innych. Żeby pozwolić im wyrastać z tego miłosnego milczenia i pozwolić im, żeby one tam znikały. Żebyśmy niczego nie zatrzymywali. Bo jeśli zaczniemy się z tym utożsamiać, no to będziemy zanieczyszczać chwilę po chwili, moment. Jeszcze sobie jakieś ordery zaczniemy przyznawać, jak to czasami lubię mówić. Albo będziemy się ganić i biczować. Nie. Okej, to już przeszłość. Najlepiej, jeżeli nasze słowa wyrastają z tego miłosnego milczenia, bo mają pomóc, mają wskazać, mają gdzieś poprowadzić. I niech one tam znikają w tej Bożej przestrzeni, cichej przestrzeni, w której się poruszamy, w której wszyscy jakoś wzrastamy. I którą chcemy pielęgnować. Bo ten pierwszy człowiek, który osądza, on tak naprawdę nie jest skontaktowany ze swoim milczeniem. Ciągle ma szemrające serce, szemrający umysł. I to szemranie nie pozwala mu się skontaktować z tym milczeniem. A to milczenie, jak już możecie sami doświadczyć dzięki praktyce medytacyjnej, ono jest ożywcze. Ono ma, można powiedzieć, pewną terapeutyczną właściwość. Jeśli jest przyjęte, jeśli jest dobrowolne, to można dostrzec w tym, że milczenie potrafi nas integrować, potrafi scalić nasze władze. Jest takie doświadczenie, gdy ktoś na przykład jest roztrzęsiony w swoim codziennym życiu, gdzieś jakąś sytuacją i może w różny sposób próbować sobie pomóc. Ale ja zachęcam, jeżeli się komuś z was coś takiego przydarzy, żeby sobie usiąść wtedy do medytacji. To milczenie pomoże zintegrować. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy pukać w różnego rodzaju doświadczenia, gdzieś tam trochę poanalizować. Okej. Ale ja mówię o pewnym fundamentalnym doświadczeniu, w którym milczenie integruje. Integruje różne trudne sytuacje, trudne nasze reakcje. Nie mam co do tego wątpliwości, że milczenie ma właściwości terapeutyczne. Warto je też jakoś włączyć w swoje funkcjonowanie. To jest troszkę tak, jakbyśmy chcieli smakować herbatę i nieustannie mieszamy fusy w tej herbacie. To trudno smakować, trudno w ogóle napić się czegoś. Trzeba zrobić stop. I kiedy zrobimy stop, to fusy odejdą. Fusy naszego umysłu czy serca gdzieś tam odejdą. Możemy napić się herbaty, możemy sprawić, że sami siebie nie będziemy zanieczyszczać, ani tego świata nie będziemy zanieczyszczać. Więc to osądzanie, to szemranie nasze wewnętrzne, no ona jest strasznie energetyczna. Ono tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Właściwie można powiedzieć, że liczenie cudzych błędów nie uczyni cię bezbłędnym. Liczenie cudzych błędów, analizowanie cudzych błędów, szemranie na ten temat nie sprawi, że będziesz lepszym człowiekiem, czy bardziej wartościowym. Ja lubię takie zdanie Epikteta. Może dlatego, że kiedyś był niewolnikiem, a potem stał się słynnym filozofem w Rzymie. Który powiedział, odwołując się do metafory teatru, żebyś nie próbował w życiu grać cudzej roli. Bo jak będziesz chciał grać cudzą rolę, to nie dość, że jej dobrze nie zagrasz, to na dodatek stracisz tę, którą mógłbyś zagrać dobrze. Gdyby to troszeczkę strawestować, to możemy powiedzieć, nie licz tych cudzych błędów, ani też sukcesów. Nie musisz się porównywać. Nie szemraj cudzym życiem w swoim życiu. Bo to szkoda energii na to, szkoda czasu. Tylko zajmij się tym, co masz pod nosem. Zajmuj się swoją drogą. Szukaj tej drogi, jeśli masz nawet wątpliwości. Idź swoją drogą. Od nowa. Może trzeba ją zmienić. Ale żyj swoim życiem. Nie cudzym życiem. To oczywiście nie znaczy, że w konkretnych sytuacjach, kiedy mamy odpowiedzialność za jakąś sytuację, za ludzi, no, musimy osądzać i musimy podejmować decyzje. To nie chodzi o takie sytuacje. To chodzi o to, że ekscytujemy się jakimiś cudzymi wypadkami, cudzymi błędami, cudzymi sukcesami. Szkoda na to często energii. Szkoda. To jest coś, na co Makary wskazuje. Nie? Ty żyj swoim życiem, tym, co masz do zrobienia. Mówimy też o milczeniu, więc trudno też nie zahaczyć trochę świętego Benedykta. Tym bardziej, że ostatnio, kiedy jeździmy z Maksymilianem po Polsce w związku z książką, to też o tym milczeniu mówimy. I mówimy też o słuchaniu, ponieważ, jak wiecie, książka Słuchaj, medytacja jest, no, zaczyna się od słowa słuchaj. I my też nazwaliśmy tę książkę nawiązując, to jest jedno ze znaczeń, nawiązując do reguły świętego Benedykta, do tego, żeby pokazać, że ta praktyka medytacyjna odbywa się w kontekście monastycznym. I nawiązujemy tutaj do słowa, od którego zaczyna się cała reguła świętego Benedykta. A ona się zaczyna od słowa słuchaj, synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho twego serca. Napomnienia łaskawego Ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie. Słuchaj, synu nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho serca. To serce, umysł ma właściwie zamilknąć, bo dla świętego Benedykta, żeby usłyszeć natchnienie Boże, czy odkryć jakąś mądrość, na przykład obcując z Biblią, potrzeba wewnętrznego zamilknięcia. I to jest jedyna droga. Jeżeli zamilkniesz, twoje usta zamilkną, zamilknie serce, umysł, to wtedy się pojawi doświadczenie milczącego bycia przed Bogiem. Jest takie doświadczenie ludzi. Na pewno spotkaliście się, że ja czasami jestem uczestnikiem gdzieś jednej czy drugiej konferencji, to można spotkać kogoś, kto ma jakiś wykład i potem są jakieś rozmowy. I taka osoba nieustannie mówi i trudno się tam przebić w ogóle z jakimś innym komunikatem. Podobnie jest takie doświadczenie, kiedy ktoś jest tak w sobie zaaferowany jakimiś dialogami wewnętrznymi, że spotykacie go na ulicy i mówicie hej, hej. On tam idzie w długo, nie zwraca w ogóle na was uwagi. Jest tak zaaferowany tutaj. Nie ma po prostu zwyczajnej, prostej otwartości na rzeczywistość, na to, co się wydarza. Jeszcze odwołanie jedno do reguły świętego Benedykta. Tej już niestety nie pamiętam, więc tu chciałem ją przeczytać. O cnocie milczenia. To jest dla świętego Benedykta ważna cnota. Taki krótki fragment. Postępujmy tak, jak mówi prorok. Rzekłem, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od słów dobrych. W ten sposób chce nam prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy. Nasze usta to jest jak taka brama świątyni, naszej świątyni. I my jesteśmy strażnikami tej świątyni. Święty Benedykt, przepraszam, Makary Wielki, kiedy zrobił ten gest, to troszeczkę tak jakby wskazał, słuchajcie, tak przynajmniej sobie to dostrzegłem, usta są poziomo, palec jest pionowo. To tak jakby trochę ukrzyżować takie bezsensowne, nawykowe gadanie. No czasami tak jest, że mówimy rzeczy, których nie trzeba, ludziom, którym nie trzeba i w sytuacjach, które nie są, nie wymagają tego. No, tak to już, taka już nasza uroda ludzka jest. No, takie mamy słabości. No. Więc przynajmniej taka świadomość, że to my jesteśmy tą świątynią. To są wrota tej świątyni i my jesteśmy strażnikami, żeby z tej świątyni wychodziły właśnie dobre rzeczy, nie? Boże, żeby one służyły, żeby wzmacniały ludzi. Żebyśmy pielęgnowali też poprzez to ten umysł, serce teraz. Witek mówił dzisiaj na wprowadzeniu o pracy, o tym, jak bardzo dużą wagę przykładamy przecież w Lubieniu do pracy. Wiecie, ja tutaj przyjeżdżam wiele lat, ale w sumie to mogę powiedzieć, że niedawno dopiero sobie uświadomiłem, że wielka wartość też Lubienia polega na tym, że my podchodzimy do pracy jako do praktyki duchowej. No, zakładam, że w różnych miejscach związanych z rekolekcjami byliście, czy jakąś formą odosobnienia. Ja też bywałem w różnych miejscach, ale tylko w Lubieniu spotkałem się z doświadczeniem pracy jako praktyki duchowej. Tak? To myśmy tu wypracowali pewien model związany też z tym, żeby pokazywać, że to jest pewne jedno doświadczenie, że my nie dzielimy medytacji i życia zwykłego. Ja kiedy swego czasu jakby, no, mówiłem wprowadzenia do pracy, często właśnie mówiłem o końcu pracy. My w naszym codziennym życiu mamy mnóstwo różnych napięć, różnych sytuacji, które nas jakoś dyskonfundują. Mamy jakieś trudności. I tu w Lubieniu nie jest to oczywiście taka, z tym związana taka siła, ale bardzo często mówiłem, żebyś zostawił swoją pracę tam, gdzie ona się zakończyła. Żebyś właśnie całym sobą, całym swoim sercem, umysłem wszedł w nowe doświadczenie. W codziennym życiu pracy to jest właśnie tak, że okej, wychodzimy z pracy, czy z jakiegoś naszego przedsięwzięcia, bo ktoś ma jakiś biznes, czy coś innego, i przenosimy to do domu. I nie chodzi o to, że w naszej przestrzeni domu nie możemy się tym podzielić. Jasne, jeżeli robimy to w wolności, jasne, od tego mamy żonę, czy męża, czy rodzinę, żeby spokojnie, w bezpiecznych warunkach móc też o tym porozmawiać. Ale jeżeli my nie mamy nad tym władzy, jeżeli to nas rozwala, jeżeli to nami włada, to jest problem. To jest poważny brak umiejętności zostawienia pracy tam, gdzie ona powinna być zostawiona. To jest przykład związany z pracą, ale to dotyczy właśnie wielu innych aspektów życia. No? Żeby mieć serce, umysł teraz. To jest coś, co wyzwala i co jest niezwykle pomocne. Powiedziałem też wczoraj o Ignacym Antiocheńskim, żeby gdzieś nam przyświecały jego słowa, który powiedział, żeby lepiej milczeć i być, niż mówić i nie być. Wiecie, to był starzec, on miał 80 lat, czy nawet może już ponad 80 lat, kiedy to pisał. On był biskupem w Antiochii i został skazany przez tamtejszego namiestnika rzymskiego na karę śmierci, na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. Więc był obowiązek tego, że on musiał się udać do Rzymu i po drodze pisał listy do gmin. I między innymi w Smyrnie pisał list do Efezu. I tam, wymieniając pewne cechy, którymi powinien się odznaczać chrześcijanin, powiedział też o czymś takim, o takim doświadczeniu. Że lepiej milczeć i być, niż mówić i nie być. To milczenie, to miłosne milczenie jest tutaj jak łącznik, bo ono nas kierunkuje właśnie do Boga, do tego, żebyśmy naszą własną tożsamość z tego pierwotnego doświadczenia wyprowadzali. I wtedy można powiedzieć, że najlepiej, żebyśmy mieli milczeć, mówić z tego miłosnego milczenia, działać z tego miłosnego milczenia i w ten sposób wzrastać. I dzięki temu być. Okej, to może wystarczy. No nie wiem, jak doświadczacie tego milczenia. Dla mnie ono jest piękne. Ono prowadzi do takiego też prostego doświadczania rzeczywistości. Ja to bardzo lubię. W ogóle życie się wtedy upraszcza. Na przykład można smakować prostą rzeczywistość. I jest w tym pełnia. Nie jesteśmy oddzieleni od rzeczywistości. Jesteśmy jedni z tą rzeczywistością. I poprzez tę rzeczywistość, która jest taka, jaka jest, możemy pielęgnować nasze bycie przed Bogiem. Naszą miłosną relację do Boga. To jest bardzo takie piękne, fundamentalne doświadczenie. Ja to bardzo lubię. To bardzo lubię. W Księdze Izajasza, o jeszcze mi się przypomniało, w Księdze Izajasza jest takie zdanie, które kiedyś przeczytałem w 30 rozdziale, pamiętam. W ciszy i ufności jest nasza siła. Można powiedzieć, w naszej regule milczenia na sesji medytacyjnej jest nasza siła, nasza droga, piękna droga do Boga. I niech tak zostanie.